Chciałbym też przy okazji do pozdrowień dołączyć od zboru w Świętochłowicach. Jak słusznie Grzesiu zauważył, bardzo organicznie związany z Palowicami, bo przez wiele lat zbór Świętochłowica, obecny zbór Świętochłowicach był placówką zboru w Palowicach. Także od kilku lat jesteśmy już samodzielnym zborem. No i cieszymy się Bożą opieką, błogosławieństwem od tych kilku lat wzrastamy. Jesteśmy maleńkim zborem, to trzeba w kontraście do waszego. W naszym zborze jest taki dosyć specyficzny układ, jeśli chodzi o nabożeństwo. Mamy taką dosyć podłużną salę. Po środku sali jest taki długi stół i wszyscy siedzimy przy stole. I niedawno mieliśmy spotkanie, które wymagało zmiany ustawień. Tak mniej więcej jak u was, takiej kinowej wersji. No to później pytaliśmy o opinię, jak bracia sądzą, czy tak siedzieć, czy przy stole? Wszystkie głosy, przy stole. Przy stole. To póki możemy, póki jest taki klimat, no to staramy się, żeby ten klimat społeczności przy stole funkcjonował. No, ma to wielorakie wymiary. No, zostałem poproszony o kilka słów o sobie. Tak się zastanawiam nad tymi słowami, bo rzeczywiście jest to dosyć długa i burzliwa historia. Więc choćby w telegraficznym skrócie powiem, jak to się stało, że dzisiaj jestem w tym miejscu, mogę zwiastować Boże Słowo w waszym zborze. A tak zaczęło się u mnie wszystko 30 parę lat temu. Byłem, to powiem najpierw, 20 lat świadkiem Jehowy. Podobną trochę miałem historię do Darka. Może nieco większym rozmachem byłem w organizacji świadków, bo chrzest przyjmowałem w roku, chrzest Janowy, my to dzisiaj określamy, w 1980 roku w Morzu Bałtyckim. Pochodzę ze Świnoujścia. 20 lat w organizacji świadków. Od 80 do 2000 roku. W tym okresie wewnątrz organizacji byłem starszym zboru, później takim misjonarzem tu wewnątrz w kraju. Wędrowałem po różnych okolicach. Najpierw Radomsko, później, no właśnie, tu byłem bardzo w pobliżu. Bo za Rybnikiem już zaczynał się mój teren, Rydułtowy, Radoszowy, wcześniej Pszów, Radlin, tudzież Wodzisław Śląski, Jastrzębie również, Jastrzębie Zdrój, to byłem już tak zwanym obwodowym. Nie wiem, jak ktoś zna świadków, ich organizację, to wie, że jest taki brat obwodowy, który wizytuje zbory świadków i cyklicznie odwiedza w grupę 20 mniej więcej zborów, które tworzą tak zwany obwód. W tej służbie obwodowej byłem 8 lat. Tu Jastrzębie, Wodzisław i okolica to był pierwszy obwód. Później przeniesiono mnie na Krasnystaw, Lubelszczyzna. Z Lubelszczyzny na północ, Elbląg, Malbork. Z Elbląga, Malborka, czwarty obwód to jest taki duży na północny wschód od Warszawy, od Łomży, Ostrołęka, Ciechanów, tamte kurpiowskie tereny i podlaskie. Także 20 lat takiego działania, życia w organizacji świadków. No, mówię, dużo by mówić o różnych momentach w tym okresie, ale powiem tylko o czymś, że przyszedł taki moment, kiedy Bóg jak gdyby otworzył mi szerzej spojrzenie na wiele kwestii, a przede wszystkim na dzieło i osobę Pana Jezusa. Był taki moment, że zapragnąłem uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, bo u świadków się nie uczestniczy w Wieczerzy Pańskiej na ogół, tylko się obserwuje Wieczerzę Pańską, jakkolwiek to brzmi. Więc kiedy uświadomiłem sobie korzenie, tożsamość w Chrystusie, no to aż się prosi, żeby wziąć ten chleb, napić się z tego kielicha, bo to uzewnętrznia to naszą tożsamość. Nie? Kim jesteśmy w Chrystusie? Przyznajemy się do Jego ciała i do krwi przymierza, którą nas wykupił. Były to dla mnie wielkie, wielkie rzeczy. No, dosyć to się burzliwie toczyło, nie było to tak bardzo, bardzo szybko. W roku 80, powiem jeszcze, że przez większość tego czasu byłem kawalerem, także to podróżowanie po kraju nie stanowiło większego problemu. Ożeniłem się w roku 99. Moja żona również jest świadkiem w drugim pokoleniu. Była świadkiem, bo ten eksodus z organizacji do Jezusa przechodziliśmy razem. Także tak to wygląda. W 2000 roku po raz ostatni byliśmy z żoną właśnie na pamiątce. I znamienne słowa. Jest taki fragment w liście do Efezjan. Jeden chrzest, jedna wiara, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. I ten tekst podczas tej pamiątki u świadków był cytowany, ale komentarze szły w kierunku dwóch nadziei. Nie wiem, czy znacie niuanse doktryny świadków, jeśli nie, to powiem tylko, że świadkowie akcentują dwie nadzieje dla chrześcijan, nadzieję ziemską i niebiańską. Niebiańską zawęża się do 144 tysięcy rozumianych literalnie z Księgi Objawienia, a wielka rzesza, czyli nieograniczony tłum, który ma nadzieję ziemską. I tylko Kościół, 144 tysiące, tak rozumiane, uczestniczy w chlebie i winie podczas wieczerzy. No i proszę sobie wyobrazić okolicznościowe przemówienie podczas tej pamiątki, kiedy cytowany jest werset jeden chrzest, jedna wiara, jedna nadzieja, a mówi się o dwóch nadziejach. Rozbrat totalny i to było w zasadzie nasze, dla mnie jedno z ostatnich, dla mojej żony ostatnie spotkanie u świadków. Zresztą po tej pamiątce poszliśmy do zaprzyjaźnionych ludzi, którzy już myśleli podobnie jak my i zrobiliśmy sobie pamiątkę. I uczestniczyliśmy w chlebie i winie. Kolejne lata, 2000-2005, to był taki okres jakiegoś odbudowywania, burzenia i odbudowywania, bo trzeba powiedzieć, że odejście od świadków, zrozumienie, że coś jest nie tak, zauważenie pewnych drobnych szczegółów, to jeszcze nie jest zbudowanie czegoś od podstaw całościowo. Nie? Duży mętlik w głowie towarzyszy. Wielu świadków przeżywa rozmaite depresje, rozmaite rozterki, rozmaite walki i kłótnie z Bogiem. Tak, wiem, że Darek miał takie też doznania rozmaite w tym okresie. 5 lat jakiegoś takiego błąkania się, nie wiadomo gdzie i po co. Ja może mniej się błąkałem, bo akurat się zdarzyła okazja, żeby jeździć co miesiąc do szkoły biblijnej we Wrocławiu. Akurat tutaj kilku braci postanowiło to robić, zaczęliśmy jeździć. I wtedy ta uczelnia we Wrocławiu była dla mnie taką namiastką kościoła, muszę przyznać. Namiastką kościoła. Zacząłem widzieć ludzi, dla mnie to było bardzo dziwne. Pierwszy raz wszedłem do takiego budynku, bo to się wtedy jeszcze odbywało w budynku kościoła baptystów we Wrocławiu, no to wchodzę do tego budynku przerażony, co ja tutaj robię, czy wchodzę do tego Babilonu Wielkiego, bo świadkowie całe chrześcijaństwo w ten sposób interpretują, więc jakieś opory gdzieś w podświadomości zakodowane są dosyć głęboko, nawet jeśli już rozum trawi, że coś jest nie tak, to jednak to zakodowanie gdzieś tam głęboko w podświadomości tkwi mocno i to potrzeba trochę czasu. Ale spotkanie z ludźmi tam właśnie we Wrocławiu, to miesięczne z nimi spotkania, dyskusje, burzliwe debaty, kłótnie, tak, bywały i kłótnie na różne rzeczy. Oczywiście tak biorę trochę w cudzysłów te kłótnie, bo one były w bardzo dobrym duchu, trzeba powiedzieć. Spieraliśmy się, ale to było konstruktywne bardzo. No i przyszedł czas, kiedy, to był 2004 rok, kiedy w zasadzie jakaś łuska związana z osobą Pana Jezusa gdzieś mi zniknęła zupełnie. I uznałem w nim Pana, Boga, nie miałem z tym najmniejszego problemu, jako ten, który wcześniej był wojującym antytrynitarzem, bo takim byłem, nie ukrywam, absolutnie. Więc to była dla mnie metamorfoza, rewolucja totalna, aczkolwiek wiem, że to jest Boża iskra, Boże dzieło, bo Rozumowo, po ludzku bym w życiu do tego nie doszedł. Nawet nie wiem, jak i kiedy to się stało, kiedy upadłem przed stopami Pana Jezusa. W 2004 już roku już nie miałem żadnych przeciwwskazań, żeby rozpocząć aktywne uczestnictwo w lokalnym zborze. Było to w Katowicach zbór baptystyczny Opoka, to był pierwszy zbór. Tam spędziłem jakiś czas. Tam zrodziła się idea Berei, szkoły biblijnej. Tu doszliśmy między innymi z Darkiem do wniosku, że nam szkoła biblijna dużo pomogła, więc chcieliśmy jakąś namiastkę takiej szkoły biblijnej stworzyć, żeby pomóc innym ludziom, którzy mieli podobne jak my przejścia. A jak się zrodziła Berea, no to się zrodziło miejsce Świętochłowice, które tam już funkcjonowało w jakiś sposób. Właśnie w Świętochłowicach zaczęliśmy organizować pierwsze wykłady. I myślę, że moje spotkanie też z braćmi ze Świętochłowic, nasze spotkania, później wspólne działania, bo jak już tam zaczęliśmy być razem, no to ja tak trochę dzieliłem swój czas między Opokę w Katowicach a Świętochłowice. Nie? I na jednym spotkaniu w 2007 roku, kiedy już dojrzewała sytuacja do tego, żeby mógł funkcjonować zbór, jedna siostra, przy tym stole właśnie siedzieliśmy, tak spojrzała, ale czy i do mnie osobiście, czy ty mógłbyś tak się jakoś zdecydować, w którym miejscu chcesz być, co chcesz robić. I bardzo tak to odczułem osobiście, że to do mnie Bóg przemawia, że nie rozrywaj się tam na jakieś boki, lewo i prawo. Tu Świętochłowice jest twoje miejsce i tutaj skoncentruj się. No, wkrótce pożegnałem się ciepło ze zborem w Opoce. W tym czasie Irek Górczyński od was wyemigrował do Opoki, tak na marginesie mówiąc, to tak. To było dokładnie w tym samym mniej więcej czasie, to się działo. Także tak to wygląda. No i funkcjonujemy od tego czasu. Cieszymy się Bożą opieką, błogosławieństwem. To w telegraficznym skrócie. Myślę, że wiele więcej można by powiedzieć, może będzie nam dane. Czas, miejsce, dobra ku temu okoliczność. Przejdę już do meritum. Chciałbym nas dzisiaj skonfrontować, nas wszystkich, z takim prostym pytaniem. Czy jesteś uczniem Jezusa? Pytanie proste, banalne i tak oczywiste, że możemy się zastanowić, czy o czym tu w ogóle rozmawiać? No przecież wszyscy grumkim chórem powiemy tak, oczywiście. Ale jak znam życie, to myślę, że będzie się nad czym zastanowić. I myślę, że Słowo Boże przemówi do nas, że nie jest to tak sprawa bardzo oczywista, jakby mogło na pozór wyglądać. Tekst przewodni nazwałem z wykrzyknikiem radykalne wezwanie. To jest jedno z najbardziej radykalnych wezwań, jakie ludzie usłyszeli od Pana Jezusa. To jest jeden z najmocniejszych akcentów w Ewangeliach. Tak silne wezwanie do uczniostwa. Tak silne wezwanie do tego, by być Jego uczniem. To nie jest, już z tego tekstu można wynikać, jakiś chwilowy kaprys, powiem tak, a pójdę, a jak mi się tam trochę coś tam odwidzi, no to sobie zmienię kierunek. Sprawa jest wielce, ale to wielce poważna. Tak więc nikt z was, kto się nie wyrzeka wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Taki tekst. Pytanie, czy ty wyrzekłeś się wszystkiego, co posiadasz? Bo jeśli tego nie zrobiłeś, no to nie jesteś uczniem Jezusa. Przyjrzymy się głębiej, o co tak naprawdę chodzi w tym tekście. Wrócimy do kontekstu, bo jak dobrze wiecie, tekst bez kontekstu to pretekst. Natomiast zanim przejdziemy do miejsca, w którym ten werset jest ulokowany, bo to miejsce jest dosyć szczególne, wydaje się, że to jest takie, właśnie jak mówiłem, najbardiej wyakcentowane miejsce w Ewangelii Łukasza, które wzywa do uczniostwa. Cała Ewangelia, mówiąc o dziele zbawienia Pana Jezusa, wzywa do pójścia za Nim, bo to jest oczywiste. A tu jest ten szczególny nacisk. Ale wrócimy do tego tekstu, jego kontekstu, żeby zastanowić się nad tą radykalną wymową. Żeby to rozważyć, zastanowić się, przede wszystkim wziąć do siebie, bo ja myślę, że Słowo Boże jest po to, żebyśmy my z Niego czerpali, żeby ono nas zmieniało, przeobrażało, stwarzało nową jakość naszego życia. Jestem przekonany, że to jest proces nieustanny. Czy jesteś uczniem Jezusa? To pytanie będzie się pojawiać wielokrotnie. Ale żeby być uczniem, musi być uruchomiony pewien proces. Uczniem stajemy się w pewnym momencie tego procesu. A zaczyna się ten proces od narodzin. Najpierw musi zaistnieć to narodzenie, które jest ponadnaturalnym działaniem Ojca. Dziecko Boże powstaje nie dlatego, że tak bardzo chce, to chcenie pojawia się na pewno później. I radość z tego, że się jest dzieckiem. Myślę, że podobnie w tych literalnych, fizycznych narodzeniach jest tak, że dziecko nie decyduje o tym, że przychodzi na świat, ale kiedy już sobie uświadamia, że jest na tym świecie, no to dostrzega jego walory, dostrzega tą wartość, którą niesie to życie. To również Słowo Boże mówi dużo o narodzeniu z Boga. Nie z cielesnej woli czy kogokolwiek, ale z Boga. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest taka głęboka myśl. Narodzenie z Boga. Bóg podjął takie działanie, żeby narodzić. I tutaj od razu istotna rzecz. Nie można kojarzyć tego Bożego narodzenia z jakimś chwilowym uniesieniem, entuzjazmem podczas jakiegoś nabożeństwa. To uruchamia się proces głęboki, trwały, który robi rewolucję w środku, który odwraca do góry nogami wszystko. Powoduje zupełnie inny kierunek. To jest Boże powołanie, Boże narodzenie, powołanie do dziecka. Ale dziecko nie jest dzieckiem w nieskończoność. Dziecko rośnie. I o ile samo powstanie dziecka jest nadnaturalnym aktem, powiem stworzenia, bo to jest nowe stworzenie, to jest akt stwórczy w kierunku człowieka, to jest coś niezwykłego. Dzisiaj nie chcę o tym akurat mówić, bo to jest tylko dygresja do głównego wątku, ale rzeczywiście jest to coś niezwykłego, ten Boży akt powołania nowego stworzenia. Ale kiedy to nowe stworzenie już jest powołane, no to zaczyna się brać własnymi rękami za pracę. Nie może być niańczone w nieskończoność. Bóg nie chce, żeby tak było. Więc jak już ktoś wchodzi w drogę bycia uczniem, to już jest jego naturalne działanie. Został wyposażony przez Boga w te naturalne możliwości, żeby już naturalnie być tym uczniem. A Bóg oczywiście towarzyszy tej drodze. To jest bardzo ważne. I wspiera, pokazuje i błogosławi. W każdym razie uczeń to jest naturalne działanie dziecka. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, dziecko Boże naturalnie staje się uczniem. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś im powie, że jest dzieckiem Bożym, a nie jest uczniem Chrystusa, to kłamie. Naturalną konsekwencją bycia dzieckiem Bożym jest bycie uczniem. Co to znaczy być uczniem? Będziemy o tym mówić więcej, nie? Ale chodzi o to, żeby to zrozumieć, że nie może się proces narodzin skończyć na jakimś chwilowym przeżyciu, czegoś emocjonalnie. To później jest cała droga i to pod górkę stroma. Cała pod górkę droga stroma. I taką tezę stawiam. Jeżeli nie jesteś uczniem, to wygląda, że nie jesteś dzieckiem Bożym. Więc pytanie w tym momencie, czy jestem uczniem Jezusa, zyskuje ogromny wymiar moim zdaniem. Bo to jest kwestia rzeczywiście fundamentu naszej tożsamości, kim ja jestem w Chrystusie. To, że chrześcijanin równa się uczeń, to bardzo chyba was nie muszę przekonywać, bo tylko trzy teksty z Dziejów Apostolskich, które pokażą, jak określano tych, którzy poszli za Jezusem. Słowo uczeń w zasadzie funkcjonowało zanim nazwano pierwszych naśladowców Jezusa chrześcijanami. Słowo uczeń funkcjonowało. Tu mamy, zobaczcie, uczeń imieniem Ananiasz. Znamy tło, scenę tego wydarzenia, ale mi chodzi o ten uczeń. Ten Ananiasz na ulicy Prostej, czy on miał iść na ulicę Prostą, to był uczeń. Inny tekst. Po przybyciu zaś do Jerozolimy starał się przyłączyć do uczniów. Tu mówimy już o nawróconym Pawle, Szawle. Ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Nie? Uczeń. Chciał się do uczniów przyłączyć, ale oni nie wierzyli, że jest uczniem. Czyli znowu widzimy, jak funkcjonuje dla chrześcijan słowo uczeń. No i jeszcze inna uczennica imieniem Tabita, Dorkas, która była znana ze swojej dobroczynności. Ale jak jest określona? Uczennica. Uczennica. Uczeń, uczennica to był normalny, naturalny termin dla tych, którzy byli w Chrystusie, dla tych, którzy byli powołani. Bardzo ciekawy tekst, który też pokazuje relację ucznia z nauczycielem. To jest pewna dosyć fundamentalna rzecz. Ja o tym jeszcze będę mówił nieco później, ale jak patrzy nauczyciel, Pan Jezus, na swoich uczniów? I to w kontraście do rodziny. Ktoś rzekł do niego: oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i któż są moimi braćmi? Zrozummy, tu mówimy o relacji do matki, do braci. To te pokrewieństwo tak bliskie, tak głębokie, tak ważne. I on mówi: nie, to nie są moi bracia, to nie są moi krewni, tak? Wyciągnąwszy rękę ku, właśnie ku komu? Ku uczniom. Wyciągnąwszy rękę ku uczniom, rzekł: oto moja matka, moi bracia, bo kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Popatrzcie, kto jest dla Pana Jezusa jego matką, bratem, kimś najbliższym? No uczeń, no uczeń. Myślę, że to działa w dwie strony, bo dla ucznia Pan Jezus również jest kimś najbliższym. Czy jesteś uczniem Jezusa? Dobrze, przejdźmy na praktyczną stronę zagadnienia. Czym zajmuje się uczeń? No bo jeśli jestem uczniem, no to co robię? Uczę się. Chyba nic prostszego nie można w tym powiedzieć, nie? Ale uczę się nie tylko, żeby intelektualnie się przeobrażać, rozwijać swoje myślenie, ale chodzi o to, żeby to wcielać w życie. Tylko wtedy nauka ma jakikolwiek sens, o której tu mówimy. Uczymy się, by wcielać w życie. Tekstem, który jest bardzo przydatny do uzasadnienia też tego, jest 1 Piotra 2,21, w którym mamy myśl o tym, że powołani jesteśmy, gdyż Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam przykład, abyście poszli Jego śladami. Abyście poszli Jego śladami. W tekście oryginalnym jest takie ciekawe słowo, które było stosowane przy nauczaniu, nawet takiej kaligrafii, gdzie nauczyciel zostawiał wzorzec napisu, a uczeń patrzył na ten wzorzec i tak go odwzorowywał. To hipogramos, to jest napis pod spodem, nie? Dosłownie i tak się uczył uczeń. Zresztą dzieci w szkołach dzisiaj podobnie się uczą, bo mają w pierwszej linijce jakiś wzorzec jakiegoś znaku, czy tam A, czy B, czy, a później sami jadą dalej. Nie? I najpierw to są takie kulfony trochę, powiem, ale jak to się to trenuje, to w końcu wychodzi nawet ładniej niż oryginał. Także czas, praca, wysiłek w naśladowaniu. Naśladowanie. I myślę, kiedy kojarzy nam się słowo bycie uczniem Chrystusa, to takim synonimem powinno od razu być w głowie naśladowanie. naśladowanie naszego mistrza. On zostawił ślady, a my w te ślady się intensywnie wpatrujemy i staramy się tak właśnie iść, w tych śladach. To jest naśladowanie, uczenie się po to, żeby to wcielić w życie. Wiedza bez wcielania w życie o tym, jak powinno być, no mija się z celem, to oczywiście jest, nie trzeba tego głęboko komentować. Czy jesteś uczniem Jezusa? Czy uczysz się rzeczywiście, patrując się w te błogosławione stopy naszego mistrza? Jak długo trwa nauka? Paradoksalnie powiem, że wieczność okaże się okresem za krótkim, żeby wszystko poznać. Jest to pewien paradoks, piękny paradoks. Wieczność okaże się okresem zbyt krótkim, by w pełni poznać osobę i dzieło Boga. Dla mnie to jest piękna idea, piękna myśl, ale ja tak Boga widzę. Boga, który jest ponad stworzeniem. Jakkolwiek wielkie dzieła będą się w naszym życiu, w tym nawet eschatologicznym czasie dziać, to nasz dystans do Boga będzie zawsze, zawsze przeogromny. I myślę, że to jest bardzo piękne. Więc kiedy powiem, że to jest wieczność cała, to wcale nie przesadzę. No ale skoro wieczność ma być okresem za krótkim, no to dzisiaj mamy tak parę minut tej wieczności, sekund tej wieczności, więc niewiele mamy czasu na to, żeby uczyć się. Ten tekst z Ewangelii Jana 17:3 to mówi, to znaczy życie wieczne. Dokładne przetłumaczenie musiałoby zabrzmieć, nie poznać mają, tylko poznawać mają. Właśnie tam jest ta forma niedokonana. Poznawać mają. Życie wieczne poznawać mają. Boga i tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa. Najlepsza metoda to rozważanie Bożego Słowa. Uczeń Pana Jezusa zajmuje się dociekaniem nad Bożym Słowem. Dzisiaj nie ma, widzę brata Richarda, on ma takie ulubione, mi się bardzo spodobało określenie, że trzeba harować nad Słowem Bożym, tak? Harować. Nie boję się tego słowa, chociaż biorę je w mały cudzysłów, bo harowanie nam się kojarzy z jakimś takim żmudnym i takim przykrym wysiłkiem, ale tutaj nie jest to harówka, która jest przykrym wysiłkiem, a jest wielce błogosławiona. Ale trud i wysiłek nad Słowem Bożym jest absolutnie niezbędny dla tego, kto twierdzi, że jest uczniem Chrystusa. Dlatego to twierdzi, że się na nowo narodził. Kto twierdzi, że idzie błogosławionymi stopami mistrza. Uczenie się Słowa Bożego to nie jest zadanie dla kaznodziejów, dla nauczycieli chrześcijańskich. To jest dla każdego. Jestem przekonany też, że chrześcijańscy nauczyciele, kaznodzieje sobie bardzo cenią takich zborowników, którzy po takim czy innym nauczaniu podejdą. Bracie, ja przestudiowałem, że tutaj troszkę inaczej ci powiedziałeś. Dzięki ci, bracie, że na to zwróciłeś uwagę. Nie dotarłem do tego. Super. To jest normalne. To jest normalne. Wszyscy jesteśmy w drodze. Wszystkim i Bóg się posługuje tak, jak chce, według swojej woli. Ale wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby nad Słowem Bożym dociekać. Psalm pierwszy tu dodałem jako pewne hasło, bo jestem przekonany, że jak tu jesteśmy, to treść tego psalmu mamy w głowie. I tam jest skontrastowany człowiek szczęśliwy z nieszczęśliwym. Człowiek szczęśliwy czymś się zajmuje i nieszczęśliwy czymś się zajmuje. Człowiek szczęśliwy jest zasadzony nad strumieniami wód, jego liść nie więdnie, a tamten jest jak plewa. Ale meritum, on rozważa zakon, prawo Boga dniem i nocą. Podzielę się w tym miejscu wynikami pewnej ankiety, jaka była przeprowadzona w jednym zborze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pytań tylko, także spokojnie. Pierwsze pytanie brzmiało: czy przeczytałeś całą Biblię co najmniej jeden raz? Pytanie było adresowane do osób z dłuższym chrześcijańskim stażem, że tak powiem. No, było też tam oczywiście trochę osób. Taki przeciętny, typowy zbór, który ma ileś lat funkcjonuje, powiedzmy 20 szczelam. I są ludzie, którzy są od 20 lat z tymi chrześcijanami, są tacy, którzy byli tam od roku, powiedzmy, i tak dalej. Więc w tym gronie tak odpowiedziało, że przynajmniej raz całą Biblię przeczytało od deski do deski, to było 65%. 35% było już nie. Drugie pytanie zabrzmiało: czy przeczytałeś całą Biblię więcej razy? Tu już proporcje zmalały, 45% na tak, a 55% na nie. Kolejne pytanie: czy rezerwujesz czas na czytanie Biblii? Pół na pół. 50 rezerwuje, 50 nie rezerwuje. 50 wyznacza na to czas, a 50 przy okazji. A tym z tym przy okazji, to wiecie, jak to jest przy okazji. Wiesz, ja tam przy okazji do ciebie wpadnę, wiesz, przy okazji do ciebie zdzwonimy się. I kurczę, mija jakiś rok, dwa i jakoś ta okazja nie chce nastąpić. Są rzeczy, które można pozostawić na przy okazji. Pewnie są takie rzeczy. Nie? Czy pójść dzisiaj po południu w tą stronę, czy w tamtą stronę, to sobie mogę zastanowić przy okazji. Jakieś banalne rzeczy. Nie? Ale to, czy ja się spotkam z Bogiem przez Biblię przy okazji, wydaje mi się to nieporozumienie. Teraz, czy studiujesz Biblię osobiście? Bo nie wiem, czy zauważacie, że jest różnica między czytaniem Biblii a studiowaniem Biblii. Więc jeśli chodzi o studiowanie, czyli takie wgryzanie, troszeczkę głębiej coś dociekać, to tutaj już odpowiedź na tak jest 55-45. I ostatnie pytanie. Czy w minionym roku przeczytałeś co najmniej jedną książkę o tematyce chrześcijańskiej i teologicznej? Przynajmniej jedną. W roku. 60% tak, 40% nie. Nie wiem, jakie wyniki byłyby w waszym zborze, to niech każdy sobie rozważy w sercu, ale w kontekście bycia uczniem Jezusa to są bardzo ważkie pytania. Nasze chrześcijaństwo nie może być tylko jakąś teorią na temat chrześcijaństwa. Ono musi być realizowane, jeśli ma być chrześcijaństwem. No dobrze. Karmi się Słowem Bożym uczeń, ale to nie jest jedyne jego zajęcie. Wpatruje się w ślady mistrza, wstępuje w Słowo Boże, żeby tą optykę na te ślady było bardzo wyraźne. No i co dalej? Uczy innych. Uczy innych. Wielkie posłannictwo zostawił Pan Jezus, odchodząc. I też to jest Jego zachęta, wezwanie też, myślę, do podjęcia tego dzieła, wielkiego dzieła. Tutaj pojawia się, od razu pokażę, cztery razy ten maksymalizm w tym wezwaniu. Trzeba by powiedzieć: wszystka władza mi jest dana, wszystka władza. Czyńcie uczniami wszystkie narody, czyli nie trochę. Wszystkiego nauczając, nie trochę nauczając. Jestem z wami przez wszystkie dni. Ten początek i koniec jest, myślę, fundamentem. Jest ktoś wszechpotężny, który ma wszystką władzę, który zleca misję, i ten ktoś jest do końca. Już wspominałem o tym, że droga stroma, trudna, ale w takim towarzystwie to można sobie wyobrazić, że nie ma stromizny nie do pokonania. Bariery mogą być w naszej głowie, ale jeśli mamy takie wsparcie koło siebie, to jaki problem? Pytanie może być: jak wielki ten nakaz jest dla ciebie? Tutaj dosyć równoległa myśl, wypowiedź Pana Jezusa z Dziejów Apostolskich. Mówi: będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż do najodleglejszego miejsca na ziemi w Falowicach i okolicach. Nie? Taka jest tutaj zapowiedź tego tekstu. Nie? Czy jesteś w tym dziele? Czy jesteś uczniem Jezusa, który uczestniczy w wielkim nakazie misyjnym w taki sposób, w jaki Bóg cię do tego mógł powołać. Tutaj chcę zwrócić uwagę na to sformułowanie. W naszych Bibliach warszawskich mamy idźcie więc. Sugerowałoby, że wyjście z ewangelizacją to wymaga specjalnej akcji. Idźcie, no czyli zorganizujmy jakąś akcję, no i wyruszmy na tą akcję. Natomiast słowo idąc, które tam jest w takiej wersji, ona mówi, że idąc, to znaczy będąc, prowadząc swoje normalne, codzienne życie, zajmując się domem, rodziną, pracą, wszystkim, co Bóg nam powierzył, mamy uczestniczyć w wielkim nakazie misyjnym. Idąc, to się dzieje może nie tyle mimochodem, ale jeśli ktoś jest chrześcijaninem, którego Bóg powołał, to jego blask brzmi, rozświetla się dookoła. On jest widoczny. I to widać, słychać, kto to jest. Więc idąc, podam tylko jeden przykład. Jeden człowiek próbował uzasadniać chrześcijaństwo logicznymi argumentami z Biblii. Dał ich mnóstwo. A ten kolega cały czas był ateistą. Wiele, wiele godzin rozmów, debat, dyskusji, jakichś może jeszcze innych argumentów, nic. Zaprosił go na obiad. On zobaczył chrześcijańską rodzinę na przyobiedzie. I rzecz ciekawa, że jak mówi ten brat, te dzieci nie były specjalnie grzeczne przy tej okazji. Takie były sobą normalnie po prostu. Ale ten człowiek tak przeżył spotkanie z tą rodziną, że dopiero powiedział, ja muszę być chrześcijaninem, żeby przetrwać. Bóg go poruszył pokazaniem rodziny. Nie poruszył go tysiącem słów. Owszem, te słowa w tym momencie, kiedy tą rodziną go poruszył, te słowa zyskały inny wymiar, to prawda. Bóg cały ten worek tych tekstów nowy wymiar pokazał. Ale impuls, popatrzcie, impuls był w tej rodzinie. Tak jak oni żyli. I to było tak ujmujące, tak wielkie, ogromne świadectwo. Idąc, jedząc obiad, kładąc się i wstając i tak dalej, i tak dalej. A nie znaczy, że akcje ewangelizacyjne nie są czymś istotnym, ważnym, potrzebnym, pomocnym, ale nic nie zastąpi tego naturalnego, normalnego zwiastowania idąc po prostu. Kolejny etap. Uczeń zostaje nauczycielem. Według mnie, mam nadzieję, że się zgodzicie, każdy uczeń staje się nauczycielem. Podkreślam słowo każdy. Podkreślam słowo każdy. Bo owszem, zbór jest obdarowywany w dary w ludziach typu nauczyciel. Jeden jest pasterz, nauczyciel, wiadomo. I to jest jak najbardziej też element tego, że każdy staje się nauczycielem. Dlaczego twierdzę, że każdy? Wydaje mi się, że taka jest wymowa listu do Hebrajczyków, 5:12-14. List nie jest pisany do liderów w zborze, nie jest pisany do nauczycieli w zborze. List jest napisany do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego, do całego zboru, czy zborów, bo to jeśli to był zbór jerozolimski, no to wiele tysięcy ludzi, jeśli on mógł być tym bezpośrednim odbiorcą tego listu. W każdym razie jest tutaj słowo przestrogi skierowane przez autora tego listu do swoich odbiorców. Mówi w 12 wersecie, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Czyli jeśli jesteś w uczniostwie Pana Jezusa jakiś czas, to powinieneś być nauczycielem. Dotyczy to ciebie i mnie, każdego z nas. Jest powiedziane, biorąc pod uwagę czas, bracie starszy, to powinieneś być nauczycielem. Nie, nie jest bracie nauczycielu, że ma być, to by było w ogóle jakieś masło maślane. Ogólnie list jest do wszystkich, powinieneś być nauczycielem. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Nazywa się to dzisiaj analfabetyzmem wtórnym. Taki stan rzeczy. I myślę, że autor tego listu analfabetyzm wtórny wytknął odbiorcom tego listu. Nie waham się tego słowa, jakkolwiek ono mocno brzmi. Potrzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czy jesteś uczniem Jezusa? Ja powiem tylko krótko, bo być może jakiś dyskomfort teraz macie. Jak ja mogę być nauczycielem? No więc każda matka jest nauczycielem swojego dziecka. Każdy ojciec jest nauczycielem swojego dziecka. Każdy młodzieniec może być nauczycielem swojego kolegi. Każde dziecko może być nauczycielem innego dziecka w swoim wymiarze. Więc to nauczanie, żebyśmy nie brali pod uwagę jakichś tam gigantycznych rzeczy, ale takich naturalnych, zupełnie naturalnych, normalnych. Bo czy nie jest normalne, że matka staje się nauczycielką swoich dzieci? To takie oczywiste, że nawet nie trzeba tego szeroko komentować. Ale żeby być nauczycielem, no to coś tam w środku musi być, na zewnątrz będzie wypływać. Wracamy do początku. Kiedy już widzimy uczniostwo, czym ono mniej więcej jest, wracamy do tekstu, z którym rozpoczęliśmy. Tak więc nikt z was, który się nie wyrzeka wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Co to znaczy wyrzekać się? No, trudne to jest stwierdzenie. Mówię radykalne bardzo sformułowanie. Jak ja mam to zrobić? No, jestem przekonany, że każdy, który czyta ten tekst, no, ma jakiś dyskomfort. Jest to trudne. Kontekst. Kontekst mniej więcej wygląda tak. Gdy szły za nim wielkie tłumy, obrócił się i powiedział do nich. Tutaj warte jest podkreślenia, że te słowa padają do tłumów. Musimy też pamiętać, że Pan Jezus miał dosyć specyficzny sposób mówienia do tłumów. Dosyć specyficzny. Pamiętacie w 6 rozdziale Ewangelii Jana, jak tłumy za nim szły, dlatego że chleb rozmnożył? Nie było to szczere pójście za Jezusem. To on im powiedział, że musicie jeść moje ciało i pić moją krew. Twarda to mowa. Poszli od niego. Czyli wy chcecie odejść? Garstka została, ale czy ta garstka rozumiała do końca, co Panu Jezusowi chodzi w tamtym momencie? Obawiam się, że nie rozumieli. Ale oni wiedzieli, za kim poszli, komu zaufali. Z czasem pojęli głębię tego, co tam wówczas mówił. Ale tłumy zostały odsiane. Tłumy zostały odsiane, bo dla nich to była twarda mowa. Więc tu jest też tłum, który chce iść za Jezusem. O, pójdziemy za Jezusem, tak? Chcecie iść ze mną? No to słuchajcie. Jak chcecie iść za mną, to słuchajcie uważnie. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki i żony i dzieci, braci i sióstr, a także duszy, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. Uf. Czy naprawdę Pan Jezus to powiedział? Biblii Warszawskiej też tak jest. To jest przykład z Biblii Piotra Zaręby, Nowe Przymierze. Szok. Oczywiście nikomu rozsądnie myślącemu nie przyjdzie do głowy, że Pan Jezus zachęca do nienawiści do najbliższych. To jest rzecz absolutnie oczywista. To jest pewne sformułowanie idiomatyczne, które funkcjonowało w tamtym czasie, które znaczy ni mniej, ni więcej, tylko mniej miłować. Mniej miłować. Pójście za Jezusem musi być najważniejszą relacją, czy bycie z Jezusem, przychodzenie do Niego musi być czymś najważniejszym i nic i nikt nie może temu przeszkodzić, choćby to byli najbliżsi. Nieco wyżej w kontekście jest też powiedziane, że Pan Jezus przyniesie nie pokój, ale miecz, rozdwojenie, dwóch przeciwko trzem przeciwko dwóm i wojny w domu. Dlatego, że ktoś przyjął Chrystusa, chciał pójść za Nim. Sprzeciw jest oczywisty. Więc w tym momencie mieć w nienawiści nie znaczy nienawidzić. Tylko to uczucie nie może być ważniejsze od wezwania Pana Jezusa. Ale śledźmy dalej ten tekst. Kto bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Aby czasem, gdy położy jej fundament, a nie był w stanie dokończyć, wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli go wyśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć. Albo który król, gdy wyrusza, by zetrzeć się w walce z innym królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy da radę w 10 tysięcy zmierzyć się z tymi, którzy wyrusza przeciwko niemu z 20 tysiącami? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, kto się nie wyrzeka wszystkiego, nie rozstaje się z wszystkim, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Dobra jest zatem sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją przyprawią? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, wyrzuca się ją na zewnątrz. Kto ma uszy, aby słuchać, lepiej niech słucha. Tekst, który mamy przewodnie, jest tutaj ten 33. Tak więc, kto się rozstaje, nie rozstaje ze wszystkim, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Ale patrzcie, w jakim on jest kontekście. Ten werset, ten fragment pokazuje, jak łatwo można wyrwać coś z kontekstu i opacznie zrozumieć. Spróbujmy nad tymi przypowieściami przez chwilę się jeszcze zastanowić. Gdybyśmy tą przypowieść wzięli tak niezależnie o budowie wieży. Jest człowiek, który chce wieżę zbudować, no i zastanawia się, starczy mu czy nie starczy. On to stwierdzi, że nie starczy, musi być rozsądny, zdroworozsądkowo podejdzie do sprawy, brakuje mu środków, no to nie podejmie działania i jest w porządku. Tylko pytanie, czy w tekst wyżej do takiego wniosku może zachęcać? Żeby takim rozsądnym być bardzo w pójściu za Jezusem? Jak potwierdzi wniosek, że mam pójść bezkompromisowo za Jezusem, a tu mam budować wieżę i się zastanowić? Owszem, musi się zastanowić, ale nie w kontekście czy pójść za Jezusem, czy nie pójść za Jezusem, bo to zrobili parę wersetów wyżej ci, którzy się wymawiali od przyjścia na ucztę baranka, na ucztę. Ja mam świeże jakieś tam woły, ja tam mam to, ja mam żonę, ja nie mogę teraz, nie mam absolutnie, to mnie, nie dla mnie. To nie jest kwestia, czy pójść za Jezusem, czy budować wieżę, tylko co zrobić, żeby wieżę zbudować, co zrobić, żeby starczyło. To jest kierunek myślenia. Pan Jezus wzywa, jeśli On wzywa, to jest ta myśl znowu, jeśli On wzywa, no to pamiętamy, kto wzywa. Więc tak On wzywa, to i zaopatruje. Więc to musi być krok wiary w pójściu za tym, a nie tylko zdrowa ludzka kalkulacja. Ona nas zawsze zgubi, ta zdrowa ludzka kalkulacja. Na gruncie takim czysto ludzkim możemy powiedzieć, mam budżet w kwocie X na miesiąc i co osiągnę, kiedy powiem, nie starczy. Jak mam kwotę X, to nie zastanawiam się, czy starczy, czy nie starczy, tylko sprawę stawiam, co ja mam zrobić, żeby starczyło. To jest postawienie sprawy. Co ja mam zrobić, żeby starczyło? Tutaj oczywiście ten element zaufania do Pana Jezusa, ja mam Jemu zaufać. Nawet tak nie rozumiem, tak jak uczniowie, nie rozumieli pewnie pewnych rzeczy, ale poszli za Nim i dobrze na tym wyszli. Tak samo tutaj z tą armią. To nie jest zachęta, żeby pertraktować o warunki pokoju. Bo tak mogłoby brzmieć, tylko że tu mamy pertraktację o warunki pokoju, a armia za duża, no to ja jestem za cienki dla tej armii, no to cóż, no to poddaję się. Ale wniosek, tak więc każdy z was, który się nie rozstaje, jakoś nie pasuje wydźwięk takiego odczytania tej przypowieści z wnioskiem o tym radykalnym pójściu za Jezusem. Więc tu znowu trzeba powiedzieć, że ta armia większa, to znowu jest krok wiary dla nas. Jeśli Jezus mnie wzywa do tego, żeby pójść na tą wojnę z przeważającą siłą wroga, no to idę, bo to On wzywa, On powołuje. On jest tym, który chce, żebym to robił. A jak On chce, no to jak jestem z Nim, to im może zaszkodzić. Ten sposób myślenia tu jest wyakcentowany, a nie żeby nie budować wieży i nie iść na wojnę, bo jestem za cienki. W ten sposób po ludzku myśląc, to nic nie jesteś w stanie zrobić, bo naprawdę jesteśmy z marnym prochem, niezdolnym do wielu rzeczy. Ale jeśli ktoś nas powołuje, taki, który obiecał, że ma wszystką władzę, jest przez wszystkie dni, to naprawdę zyskuje inny wymiar to wyzwanie, do którego Pan Jezus nas zachęca. Natomiast alternatywą jest to, że ktoś nie pójdzie tak radykalnie za Jezusem i wtedy nie będzie uczniem, nie będzie dźwigał krzyża i nie będzie solą, ale będzie precz wyrzucony na zewnątrz. To chce powiedzieć Pan Jezus w tej przypowieści. W całym bloku tekstu, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawie ułożony tekst. No i czas. O, co się tu zrobiło? Dobrze. Problem techniczny nie szkodzi. Czas na konkluzję. Czy jesteś uczniem Jezusa? Chciałbym, żebyście nauczyli się na pamięć, zapamiętali bardzo dobrze taką pewną taką prostą maksymę, która będzie taką puentą tego wszystkiego. Życie nigdy nie jest tym oraz tamtym, lecz zawsze tym lub tamtym. Życie nie jest tym oraz tamtym, tylko tym lub tamtym. Jak to się ma do naszych rozważań? Ja powiem tak. O, Grzegorz jest biznesmenem, to powiem tak. Nie można być biznesmenem i chrześcijaninem. Nie można być biznesmenem oraz chrześcijaninem. Drugi biznesmen tam siedzi, tylko stolarz bardziej, tak? W drewnie to powiem tak. Nie można być stolarzem oraz chrześcijaninem. Żeby sprawę jeszcze bardziej skomplikować, to powiem, nie można być matką i chrześcijanką. Nie można być matką oraz chrześcijanką. Nie można być ojcem oraz chrześcijaninem. Wstawcie sobie wszystkie wasze profesje, to, czym się zajmujecie, czym jesteście. Nie możesz być tym, kim jesteś, oraz chrześcijaninem. Masz być chrześcijaninem, który się zajmuje biznesem. Masz być chrześcijaninem, który pracuje w stolarce. Masz być chrześcijanką, która jest matką. Masz być chrześcijaninem, który jesteś ojcem. Masz być chrześcijaninem, który takie czy inne działania podejmujesz podczas tu i teraz tej naszej pielgrzymki krótkiej. Ale ty jesteś chrześcijaninem. To jest twoja tożsamość. Tym jesteś. Nikim więcej. To, co robisz na zewnątrz, to spełniasz jakieś drobne, maleńkie role, które masz do wykonania. One są na tu i teraz ważne pewnie, istotne, wielkie w twojej wyobraźni. Ale najważniejsze, kim ty jesteś w Chrystusie? To jest źródło twojej tożsamości. Tym właśnie jesteś. Jesteś chrześcijaninem, który zajmuje się tym czy tamtym. A nie jesteś chrześcijaninem oraz tamtym. Rozumiemy, o co mi chodzi? Jeśli kogoś przerażają wysokie wymagania, jakie Chrystus stawia tym, którzy chcą iść za Nim, którzy chcą być Jego uczniami, musi pamiętać, że nie będzie tego robił o własnych siłach. Podkreślałem to kilkakrotnie, to jest bardzo ważne. Ten, który powołał na tą stromą drogę, on prowadzi go w tej drodze i powita na jej końcu. I to jest wielce szczęśliwy i błogosławiony stan dla tego, który chce być uczniem Jezusa. Czy jesteś uczniem Jezusa? Tym pytaniem was zostawiam.